pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
12.15, Bogumiła Wrysiło, dzień dobry. Kłaniam się wszystkim naszym słuchaczom i witam moich dzisiejszych gości. Kupione, przygotowane, wystawione na wielkanocnym stole i nie zawsze zjedzone. Dzisiaj o jedzeniu. Jak kupować i gotować, żeby nie marnować? Co zrobić z jedzeniem, które zostanie na przykład po świętach? O tym między innymi dyskutować będziemy. A w studiu ze mną Anna Czysz, dietetyczka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sabina Stankiewicz, rzeczniczka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, współpracująca przy jadłodzielni Karmnik przy WSG.
Tak jest, dzień dobry.
Rafał Godziemski, szef kuchni, mistrz gotowania, który w kuchni inspiruje się podobno malarstwem.
Tak, witam serdecznie.
Właściciel jednej z bydgoskich restauracji i Ireneusz Nitkiewicz, radny miejski i współtwórca jadłodzielni, współorganizator różnych akcji, w tym wiosenne ciepło serca w słoiku.
Witam serdecznie.
I jest z nami jeszcze pan Zbigniew Kasprowicz, dyrektor Biura Banku Żywności w Grudziądzu. Słyszymy się. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Wiem, że jest pan bardzo zajęty i od pana właśnie naszą rozmowę dzisiaj zaczniemy. Jest pan bardzo zajęty. Wspomniał pan, że niestety nie może pan przyjechać do Bydgoszczy, do naszego studia, ponieważ pracy przed świętami bardzo dużo w Banku Żywności w Grudziądzu. Co cieszy?
No, zgadza się. My w tej chwili kończymy jakby przekazywanie żywności unijnej z programu POPZ do organizacji, które zajmują się jakby dalszą dystrybucją żywności dla osób potrzebujących. W tym miesiącu przekazaliśmy do organizacji paczkę na jedną osobę prawie 6 kg. Paczkę no, bardzo dobrej żywności, dobrej jakości z programu. No, w związku z tym, że kończymy dzisiaj, no mamy trochę pracy.
No, ale to oznacza, że banki żywności, podobnie jak jadłodzielnie, na dobre się zadomowiły w Polsce i sprawdzają się.
Bardzo dobrze pani powiedziała, bo chodzi o to, że w tej chwili banków żywności w Polsce jest 35. Na całym terenie naszego kraju.
W naszym regionie, dodajmy, oprócz Grudziądza jest również Bank Żywności w Toruniu.
Tak, zgadza się. Ale tak, chciałbym może jeszcze troszeczkę rozszerzyć, bo jeżeli mamy mówić o jak to mówią, o zabezpieczeniu żywności, żeby
nie marnowaniu również, tak.
Tak, to Bank Żywności już praktycznie od listopada ubiegłego roku ma podpisane porozumienia z marketami z naszego województwa, sieci handlowe, które przekazują do banku żywność z terminem jedno-dwudniowym. Mhm. I dlatego mówię, jest tyle pracy, bo my tą żywność odbieramy codziennie z marketów i przekazujemy ją do organizacji, które zajmują się jakby zagospodarowaniem tego wszystkiego. Także no, w tym mogę powiedzieć, że w tym roku z sieci marketów przekazaliśmy do organizacji, które zajmują się dożywianiem ludności, przekazaliśmy ponad 10 ton żywności krótkoterminowej. Także to uważamy za swój sukces.
Ja właśnie chciałam zapytać o tę działalność waszego Banku Żywności na terenie Grudziądza i okolic, bo rozumiem, że okolice Grudziądza też obejmujecie.
To znaczy Bank Żywności swoim działaniem obejmuje praktycznie, jakbym to powiedział, północną część województwa kujawsko-pomorskiego. Mhm. Natomiast tą drugą częścią zajmuje się Bank Żywności i w Toruniu.
Wspomniał pan o tych sieciach handlowych, które z wami współpracują, a czy to oznacza, że osoby prywatne również mogą do was przekazać jedzenie?
To znaczy tak, Bank Żywności jakby no, nie przyjmuje od osób prywatnych. My żywność do banku może być przekazana w trakcie zbiórek. Mhm. Natomiast no, jeżeli ktoś byłby chętny, chciałby przekazać żywność do Banku Żywności, to my praktycznie wskazujemy, gdzie tą żywność trzeba by, że tak powiem, przekazać. Bo no, obowiązują nas pewne no, rygory, jak to żywnością, wiadomo, sanepid nas kontroluje, wie pani, także no, musimy spełniać no, te wszystkie normy związane z obrotem żywności.
Pan Zbigniew Kasprowicz jest z nami, dyrektor Biura Banku Żywności w Grudziądzu. Bardzo się spieszy do pracy. Tak
no
więc,
niestety.
Panie Zbigniewie, nie zatrzymujemy w takim razie. Dziękuję, że chociaż na chwilę zgodził się pan być z nami i opowiedzieć o tym, jak działa Bank Żywności w Grudziądzu, a się okazuje, że tej pracy jest bardzo dużo, co bardzo cieszy. Zwłaszcza
ale chciałbym,
takim...
mogę jeszcze coś
oczywiście
powiedzieć?
Proszę śmiało.
Antenie. Bank Żywności w tej chwili posiada bardzo duże zapasy żywności tej unijnej. I gdyby gminy ościenne chciały nawiązać z Bankiem Żywności no porozumienie do odbioru tej żywności, to jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Tylko po prostu trzeba do nas przyjechać, umówić się, porozmawiać i żeby, jeżeli będą spełniane warunki, możemy przekazywać innym też organizacjom.
To bardzo dobra informacja. Bank Żywności.pl na tej stronie internetowej więcej tak. O bankach żywności i również bezpośrednie przekierowanie na dwa działające w naszym regionie banki żywności, czyli jeden w Grudziądzu i drugi w Toruniu. Pan Zbigniew Kasprowicz, dyrektor Biura Banku Żywności w Grudziądzu. Pięknie dziękuję.
I chciałbym życzenia złożyć.
Proszę.
Świąteczne wszystkim słuchaczom i wszystkim osobom w studio.
Pozdrawiamy pana serdecznie. Dziękujemy za to, że był pan przez moment chociaż z nami. 52 34 55 0 90. Kupujemy, przygotowujemy, ale też czasami żywność marnujemy. Patrzę na tutaj moich specjalistów od jedzenia, od przygotowywania jedzenia. Ania Czysz, dietetyczka, i pan Rafał Godziemski, mistrz kuchni. Czasami tak to się właśnie kończy, że nie wiemy, co z żywnością zrobić. Prawda?
No dokładnie. I tutaj tak naprawdę kłania się jakby nasza organizacja w kuchni, to jak planujemy żywność, czy robimy listy zakupów, czy szukamy tych przepisów, przeliczamy sobie porcje. Tak naprawdę od tego wszystko zależy. Też trochę od naszej pomysłowości, bo z resztkami pokarmowymi tak naprawdę bardzo dużo fajnych potraw możemy przygotować.
O tych resztkach jeszcze za moment porozmawiamy. Jak państwo, przepraszam, radzą sobie w kuchni, zwłaszcza w takim gorącym okresie przedświątecznym? 52 3455 090. Czy hasło kupuj z głową również obowiązuje u państwa w domach tuż przed świętami? Czy to prawda, że idziemy do sklepu najedzeni, Rafał Godziemski?
No tak najlepiej.
A dlaczego?
Duże zakupy robimy na głodnego, że tak powiem. Im więcej mamy tych soków trawiennych, które się wytwarzają, kiedy patrzymy na jedzenie, tym bardziej nam wszystko smakuje, co widzimy. Ale jeśli chodzi o dobre menu, jak tu koleżanka wspomniała, to jest na święta dobrze je zaplanować. Dzięki temu, kupując produkty, możemy spokojnie je wykorzystać do kilku dań. Także organizując na pewno święta, planując menu, planując zakupy, to muszę być bardzo wszystko dobrze ze sobą powiązane. Ja tutaj już podawałem przykład oliwek. Kiedy kupujemy cały słoik oliwek do jednego dania, na pewno połowę wyrzucimy, ale planując menu, gdzie te oliwki znajdą się w dwóch, trzech potrawach i ten słoik zejdzie do końca, myślę, że ta strata będzie najmniejsza. My w restauracji bez przerwy planujemy menu na tydzień, na dwa tygodnie.
To już wprawę trzeba mieć, prawda? Tak, ale żeby ta żywność się nie marnowała.
Ważne ilości, których kupujemy, patrzymy na opakowania, które są nam potrzebne do wykorzystania do konkretnego dania. Jeżeli kupujemy większą ilość, bo takie opakowanie jest sprzedawane, pomyślmy zawsze o kolejnej potrawie, a kuchnia jest przebogata, tych przepisów jest cała masa, więc myślę, że te pomysły na pewno się znajdą i ta strata będzie mniejsza. W końcu to są nasze pieniądze.
No właśnie, to jest też nasz portfel, ale również nasze środowisko a propos. Na świecie, proszę państwa, ponad miliard ton żywności rocznie trafia na śmietnik, a w Polsce 9 milionów ton żywności. Te statystyki są zatrważające, że tyle jedzenia wyrzucamy. 52 34 55 0 90, jak nasi słuchacze radzą sobie z tym problemem, bo ja mam wrażenie, że o tym niemarnowaniu żywności, o tym, żeby zastanowić się, zanim wyrzucę, coraz więcej się ostatnio mówi. Również o tym nowym trendzie zero odpadków, o którym za momencik powiemy. 52 34 55 0 90, jak z tym radzą sobie w tym gorącym okresie nasi słuchacze. Mamy pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Troszeczkę poproszę ściszyć radio, już. Żebyśmy się lepiej słyszeli.
Właśnie teraz was słucham, gotując obiad, i właśnie tak pomyślałam, że też, jeżeli u mnie coś się zostanie, tak, no bo zdarza się, to nigdy to nie jest wyrzucane, tylko przerobione jest coś inne, a jak jadę już coś kupować, to z kartką i staram się nie sugerować jakimiś tam promocjami, bo to wychodzi nie na zdrowie, tylko na uszczuplenie
portfela. Bez emocji pani do tego podchodzi na zasadzie konkretnie. Kartka, zrobiona lista zakupów i rusza pani do sklepu.
A jeszcze mam syna, który zawsze ze mną pojedzie, to on jeszcze też. Jest tak, że to jest nam niepotrzebne, mamusia tego nie kupuje. I to jest takie dobre, bo tak to człowiek się zawsze by skusił, czy...
Wspomniała pani, że ma też swoje sposoby na to właśnie jak tę żywność, coś co zostanie przetworzyć, a czy zdarzyło się skorzystać na przykład, przekazać coś od choćby do jadłodzielni?
Tylko, że ja nie mam takiej możliwości, bo ja nie mieszkam w mieście, to jest wioska, więc u nas to jest tak trochę gorzej, bo bym musiała z tym jechać i to przed tego, ale jeżeli by była taka możliwość, no to bym chętnie to przekazała.
Bo skąd pani do nas dzwoni?
Z Legartowic.
To jest? Gdzie?
To jest...
Blisko czego?
To jest pomiędzy Toruniem a Chełmnem.
No to generalnie w Toruniu też są jadłodzielnie, więc ewentualnie można by było skorzystać z takiej możliwości,
ja
prawda,
wiem,
żeby przekazać. Chociaż pani wskazuje też na taki problem, że w tych mniejszych miejscowościach być może tych jadłodzielni by się trochę przydało.
No powiedzmy w gminie by coś takiego mogło być.
W gminie na przykład, jeżeli zostanie. Bo z jednej strony nieraz są potrzeby, a z drugiej...
Bo właśnie w gminie by takie coś, no bo tak dojechać, jeszcze autobusy tak jadą jak jadą, a ja to ze samochodu to tylko korzystam jak syn akurat nie może, nie, bo on nie mieszka ze mną, ma swoją...
Czyli pani sobie radzi w kuchni i u pani się nie zmarnuje nic.
Jak nawet zupa zostaje, to ja ją wlewam do słoika, zagotuję, włożę do lodówki i ona może stać nawet do tygodnia i nieraz mi się zdarzyło zmieszać coś, razem wykombinować i syn przyjechał drugi, co ze mną mieszka z pracy i mówi, ale pyszną zupę zrobiłaś, a ja po prostu...
Nasza słuchaczka powiedziała o swoich sposobach, a tu specjaliści od jedzenia, pan Rafał Godziemski i Anna Czysz, kiwają głowami i biją pani brawo. Dziękuję bardzo za ten głos.
Zdrowych, wesołych świąt, smacznego.
Wszystkiego dobrego. 52 345 5090 to numer telefonu dla naszych słuchaczy. Jakie sposoby na to, żeby tej żywności nie marnować, ale również, czy zdarzyło się naszym słuchaczom przekazać jedzenie, czy to właśnie do jednej z działających w naszym regionie jadłodzielni, ale również wziąć udział w różnych akcjach, o których za momencik powiemy. 52 345 5090 tych sposobów na to, żeby nie wyrzucać, a coś zrobić dobrego jest trochę. Ten nowy trend oczywiście się pojawia, zero odpadków. On również wchodzi do Polski. Czytałam gdzieś, że kucharz Baracka Obamy przygotowywał jakieś specjały i nadal przygotowuje. Wszyscy są zachwyceni, co on zrobił, z czego zrobił, a to się okazuje, że z resztek. Te resztki są nam potrzebne, można z nich pyszne rzeczy wykonać.
Wszystko, co jest dobre, jest do, że tak powiem kolokwialnie, do przerobienia.
No ale jak to ocenić, czy to jest dobre? Patrzę, marchewka, może niekoniecznie, może jakaś pleśń już gdzieś tam w jakimś produkcie się
wiadomo, są
wkradła.
Są zasady, które niwelują użycie produktu, żeby nie było jakichś tam dziwnych, chorobliwych dolegliwości. Natomiast produkt, który zostaje, czy to jest po świętach, czy zostaje nam jakaś część sałatki, jest tyle przepisów, które mogą powielić właśnie ten produkt do kolejnych dań. Możemy zrobić pierogi, możemy zrobić pasztety, możemy
przerobić ale zostaje zupy. Sałatka z majonezem i mówimy, to już z majonezem.
Do jadłodzielni zapraszamy.
Trzy dni było, panie.
Nie ma problemu. Ktoś zje z apetytem na pewno, jak zostanie.
No właśnie, jak wy tutaj działacie na takich zasadach przyjmowania żywności do jadłodzielni? Mówimy o jadłodzielni akurat przy Gdańskiej 79.
Każda działa tak samo. Działa tak samo.
Przypomnijmy o tych zasadach może.
Zasady są takie, że przyjmujemy wszystko, co nie jest zepsute, co można jeszcze spożyć, to znaczy widzimy, że chleb jest czerstwy, widzimy, nie wiem, za dużo tej zupy, więc w słoiki można do nas przynieść.
Tutaj
to przy okazji też właśnie promujemy to, żeby wykorzystywać naczynia, czyli słoiki wielokrotnie, żeby nie produkować kolejnych ton odpadów przy okazji, wpisujemy się w te działania. Więc wszystko, mięso, którego za dużo usmażymy w sosie, to wszystko można podzielić się, przynieść do jadłodzielni. Zawsze są chętni, którzy przyjdą albo do karmnika, albo do wspólnej spiżarni i to jedzenie zjedzą z apetytem.
Jak obserwujecie państwo na przestrzeni tych miesięcy działania jednej i drugiej jadłodzielni? Mam na myśli tutaj akurat Bydgoszcz jadłodzielnie. Przypomnijmy, działają też w naszym regionie w Toruniu i w Grudziądzu. To zainteresowanie jest coraz większe? tak. mieszkańców?
Tak, jeżeli chodzi o naszą jadłodzielnię, czyli o karmnik przy Królowej Jadwigi, rzeczywiście no, w marcu obchodziliśmy rok działalności i muszę powiedzieć, że rzeczywiście zainteresowanie jest coraz większe, co bardzo cieszy, bo udaje nam się przy tej inicjatywie skupić nie tylko jakby społeczność akademicką, bo gdzieś tam jest kojarzony karmnik typowo z uczelnią, ale zachęcić do zaangażowania społeczność, przede wszystkim okolan, która bardzo aktywnie działa, również ludzi ze Śródmieścia, ale cieszy nas też to, że mamy sygnały. Docierają do nas ludzie z Fordonu, docierają do nas ludzie spod Bydgoszczy, którzy bardzo sobie chwalą tę inicjatywę i rzeczywiście jakby też takie ten psychiczny komfort, że człowiek się napracował tworząc danie, poświęcając czas, wydając pieniądze na dany produkt, nie musi tego wyrzucać i ma alternatywę. Jest to bardzo potrzebne.
A to działa obustronnie? To znaczy to zainteresowanie z jednej strony jest mieszkańców, którzy przynoszą jedzenie, ale tych, którzy przychodzą do was po to jedzenie też?
Jak najbardziej.
Zawsze jest więcej tych, którzy by chcieli przyjść. No ale to dobrze, że też jadłodzielnie nie mogą marnować. Tak, my nie tworzymy zapasów, mimo że nasza jadłodzielnia się nazywa Wspólna Spiżarnia. Chodzi o to, żeby ona właśnie była wspólna, żeby każdy z niej mógł wziąć to, co potrzebuje. Ale problem jest taki, że my musimy też uczyć tych, którzy przychodzą, dzielenia się. Dlatego my tutaj na WSG jest takim otwarta, jest codziennie. My działamy w formie takich dyżurów, gdzie po prostu dzielimy pomiędzy tych, którzy przychodzą, to, co otrzymujemy.
52 34 55 090 to również numer telefonu dla naszych słuchaczy. Być może państwo też mają swoje sposoby na to, jak kupować rozsądnie, jak nie marnować jedzenia, jak właśnie być może korzystaliście państwo, bądź przekazywaliście jedzenie do jadłodzielni. Restauracje nie mogą przekazywać jedzenia do jadłodzielni.
Mogą. Mogą, anonimowo mogą to robić. Mamy kilka, które współpracuje z nami. Może ja nie będę wymieniał, które, bo tutaj nie będziemy robili reklamy. Natomiast często robimy to niestety, przepisy są takie, że działamy w takiej trochę partyzantce. To znaczy, że restauracja wystawia nam to jedzenie, my je odbieramy. Mhm. Kilka restauracji, które dają, proszą wprost, że anonimowo przekazują, ponieważ no, to są naprawdę
nie chcą, żeby
tygodniowo, to są litry bardzo dużo zup na przykład, czy jakichś innych dań. I to wszystko no, lądowało do tej pory, po prostu było wylewane. A teraz my to odbieramy, przelewamy w słoiki i ludzie są najedzeni i szczęśliwi.
Czy myślicie, że tego typu programy, które uświadamiają, i to, że się mówi o tym coraz więcej, o tym niemarnowaniu żywności, ewentualnie przekazywaniu je od choćby jadłodzielni, one pomagają? To jest trochę na takiej zasadzie kolejny program wokół ogólnopolska akcja, różnego rodzaju akcje organizowane. Na ile to pomaga? Na ile to zostaje w naszej świadomości, że na ile się zastanowimy, zanim coś wyrzucimy do kosza? Aniu?
Tak, jak najbardziej pomaga. Bo dzięki takim akcjom jesteśmy coraz bardziej świadomi. Nasza wiedza się zwiększa z zakresu właśnie tutaj no, takiego gospodarowania tą żywnością w domu, ale też planowania. I tak jak czytałam, to ileś tam lat temu to marnowanie żywności było dużo większe. Ono się zmniejszyło i oby tak dalej.
Ten trend zero odpadków wkroczył również do nas. Pytam tutaj znawcę gotowania Rafała Godziemskiego.
Tak, ja myślę, to jest wspomniane wcześniej, że bardzo dobrym pomysłem jest dzielenie się jedzeniem zamiast wyrzucaniem. Natomiast dobry restaurator powinien tak podzielić, przygotować produkcję. Dobry szef kuchni tak powinien przygotować produkcję i tak zaplanować dania, żeby tych strat nie było. Bo na koniec dnia
to jest możliwe do zrobienia, bo czasami może być, oj, zabrakło mi dwóch ziemniaków.
Uważam, że lepiej, jeśli zabraknie, wtedy mamy gwarancję tego, że zostało świeże i czyli jest to danie dobre niż zostaje, bo większość restauratorów, albo przynajmniej jakaś część, na pewno będzie robiła w kolejne dni kolejne dania z tych produktów. Owszem, dopóki on jest świeży, jest w porządku. Jeżeli mamy opcję dania to i komu innemu i dzięki czemu pomożemy, jest to też super pomysł. Natomiast od strony takiej biznesowej, jakościowej, wizerunkowej restauracji jest umiejętność wykorzystywania każdego produktu i tak planowanie, żeby nie było strat w ogóle. Jest to gwarancją dla moich gości jakości. Ja daję gościom jakość i to jest najważniejsze.
Tu mówimy od tej strony restauratorskiej, ale od tej strony domowej również chciałam, domowego gospodarstwa chciałam też porozmawiać, bo wiele osób wychodzi z takiego założenia, pojadę wcześniej na zakupy, przed świętami, żeby nie było kolejek, żeby nie było dużo ludzi i sobie wszystko albo prawie wszystko zamrożę. Co wy na to?
Jest to pomysł na dobre...
Żeby potem nie stać tak. W kolejkach się.
Jest to... Pewne produkty zamrozić możemy. Jest to...
Na przykład jakie? Mówimy o świętach wielkanocnych, czyli o tych najważniejszych potrawach, które znajdują się na wielkanocnym stole. Tu kupując z wyprzedzeniem, co możemy zamrozić?
Przede wszystkim możemy zamrozić mięso. Ewentualnie, jeżeli lubimy ryby. Resztę proponowałbym jednak...
Na bieżąco.
Na bieżąco. Świeży produkt jest najlepszy.
Aniu?
No właśnie, warto w ogóle sobie tak podzielić zakupy na dwa razy. Wcześniej można kupić produkty suche, typu mąka, kasza, jakieś produkty puszkowane, takie, które wiadomo, że się nie popsują. A tuż przed samymi świętami, na przykład warzywa, owoce, jajka... I tu mamy jakby gwarancję też tego, że będziemy mieć wszystko świeże.
A gotowe, przygotowane potrawy można zamrozić, jak zostaną po święta. Jak ktoś powie, no dobrze, już nie mam czasu, to szybko zawinąć, przygotować jakoś do zamrożenia? Albo oczywiście przynieść do jadłodzielni, jeżeli nam zostaje, ale są też takie osoby, które korzystają z opcji podzielę się i część zostawię, zamrożę.
Pewne potrawy zamrozić zapewne możemy, jak gotowe dania, gdzie możemy przedłużyć ich żywotność. Natomiast ja uważam, że planowanie świąt powinno być przed. Wiemy dobrze, że w ciągu na jeden obiad możemy zjeść około 500 gram produktu maksymalnie. Po tej ilości jesteśmy dosyć...
Tylko wiemy, jak polskie gospodynie, tak jak, nie wiem, moja mama teściowo tak gotują, to musi być tak być tego dużo.
No właśnie, czy tak gotują polskie gospodynie, nasze drogie słuchaczki, 52 3 4 5 5 0 9 0, czy tego musi być dużo, czy właśnie z ołówkiem w ręku i z listą? To numer telefonu dla naszych słuchaczy, 52 3 4 5 5 0 9 0. Wracając do wątku.
Tak, w takim razie, jeśli gotują dużo, od razu tworzą straty. Natomiast ja z doświadczenia wiem, że kiedy kończy się jedzenie i zjedliśmy cały półmisek, bo był dobrze wyliczony, to mówimy, wow, zjedliśmy wszystko, nic nie zostało.
Moja babcia mówiła zawsze, jak wszystko czyste jest na talerzu, to pogoda będzie.
Tak, czyli znaczy, że było dobrze. Jeżeli zostaje, to mówimy, dobrze, no było super, ale... Ten niesmak zostaje. Za 2-3 dni to ta potrawa już nie smakuje tak samo. Nigdy nie jemy przez 2 dni tej samej potrawy, bo po prostu jest nudna, że tak powiem. Na święta mamy tym bardziej tych potraw bardzo wiele, więc ten minimalizm, ale realny, do który możemy spożyć, powinien nam towarzyszyć przez całe święta. Dlatego planujmy już dzisiaj menu, że mamy 15 potraw w odpowiedniej ilości. Świeże jajka, świeże kasze, świeże mięso, ale w tych ilościach, które zjemy przez 2 dni.
Czy rzeczywiście i czy umiemy planować, drodzy słuchacze, i czy sobie tak planujemy te zakupy, wydatki przed świętami, żeby tego jedzenia jak najmniej zostało, a jeżeli zostanie, no to już wiemy, co z takimi potrawami robimy. 52, 3, 4, 5, 5, 0, 9, 0. Czy często łapią się państwo na tym, że za dużo kupiliśmy, że za dużo zostało i co z tym później zrobić? Cieszy to, że są takie opcje właśnie, że można skorzystać, że można do was przyjechać, że można coś przekazać. Od pieczywa po ciepłą zupę, zwłaszcza jak jest zima. No ale teraz przed Wielkanocą, za chwilę, zdaje się, w wielkanocny poniedziałek będzie akcja organizowana specjalna przy okazji
świąt. Przy okazji świąt, tak, już tradycyjnie, czy tradycyjnie. Drugi raz w roku, ale tradycją to się stało. Ciepło serca w słoiku. Przypomnę, Sandra kiedyś wymyśliła, żeby w święta zapakować ciepły bigos, ciepłą zupę, bo to było na Boże Narodzenie. I z tym ciepłym żywnością pojechać do bezdomnych, tam gdzie oni są w koczowiskach, gdzie jest im zimno, gdzie nie zawsze, no mają dostęp też w święta, nie zawsze te jadłodajnie są otwarte, ale też przychodzą do nas ludzie, którzy mieszkają na działkach i to nie są często osoby bezdomne, są po prostu osoby ubogie, czasami to są też starsi ludzie, którzy no gdzieś tam albo kupią lekarstwa, albo coś zjedzą, więc do wielu Bydgoszczan dociera ta pomoc, które są potrzebujące. I przy okazji nie marnuje się, dlatego w poniedziałek wielkanocny zapraszam o 11 na Stary Rynek. Przy okazji można zrobić spacer i przynieść
wszystko. No i właśnie, i przychodzimy na ten Stary Rynek i co w poniedziałek o 11?
No i przynosimy w słoiku bigos, przynosimy jakiś żurek zagrzany i najlepiej, żeby w gazety zapakować, żebyśmy My to już bezpośrednio do koczowisk mamy od Straży Miejskiej. Tu chcę podziękować Straży Miejskiej za stałą współpracę. Te adresy, gdzie są koczowiska. Ale część osób potrzebujących wie, że my tą, mamy tą akcję i przychodzą same po to jedzenie. Ale to też może być kawałek mazurka, kawałek sernika, bo ci ludzie też się ucieszą. To wszystko, czym chcemy się podzielić. Mały pojemniczek sałatki, żeby ona się nie zepsuła z tym majonezem, jajeczka, no to co wszystko, czym chcemy się podzielić ze wielkanocnego stołu, a wiemy, że w poniedziałek, nie wiem, przyjedzie jeszcze rodzina i ona zje tyle, a resztę, no resztę pewnie wyrzucimy lub no nie wszystko da się zamrozić tutaj.
Tej jadłodzielni, rzeczywiście tu wcześniej słuchaczka wspomniała, że w gminie brakowałoby takiej jadłodzielni, ale mam wrażenie, że one spełniają swoją rolę. Nie wiem, jak to oceniacie z waszej perspektywy, czy czegoś, czy coś byście jeszcze do działalności tych jadłodzielni dodali, w jakiś sposób usprawnili działalność tych jadłodzielni, czy wiedza jest wystarczająca na ten temat, bo przecież ja bym chciała, żeby to też zostało mocno podkreślone, że jadłodzielnie działają nie tylko przed świętami i po świętach.
Tak, dokładnie. Jest to też niewątpliwy atut tego miejsca, bo po pierwsze ono zapewnia anonimowość, czyli zarówno osoby, które przychodzą i osoby, które przynoszą jedzenie i te, które odbierają, są anonimowe, czyli tutaj nikt
dokładnie
nie rozlicza
nikt
tych
nie
ludzi.
Rozlicza. Halo, halo, dzień dobry, jest z nami słuchacz, kolejny głos.
Radio Pik.
Dzień dobry, witam serdecznie. Kto z nami?
Proszę panią, tu temat jest o marnowaniu żywności, tak? Leci teraz program.
Tak. Tak, witamy pana bardzo serdecznie, bo rozmawiamy również w kontekście marnowania żywności, przygotowywania, robienia zakupów przed świętami, przygotowywania potraw, nie marnowania, ale również tego dzielenia się, jak coś po świętach zostanie i korzystania z jadłodzielni. Zdaje się, że pan do nas z Grudziądza dzwoni.
Proszę pana, proszę panią, ja chciałbym zaznaczyć, że dużo żywności jest już od wytwórcy, nie nadaje się po prostu do jedzenia. Raz, że za dużo tych chemikalii, a szczególnie soli.
Mówi pan już o samych zakupach, tak? Jak pan obserwuje.
Tak, to już wtedy się nie nadaje do tego. Ja na przykład kiedyś kupiliśmy taką, nie tak dawno, taką wędlinę fajną, ale ona miała tyle soli, że nawet psu się miałem obawy dać. I zakopałem to, nawet nie rzucałem do śmietnika tego.
No właśnie, to jest kolejny temat się pojawia, co zrobić z taką żywnością, która oceniamy, że się nie nadaje. A czy pan, jak już rozmawiamy, pan dobrze, nie wiem, nie odpowiedział mi pan z Grudziądza dzwoni?
I koło Grudziądza.
Koło Grudziądza, właśnie. Tu zdaje się, że u was też w Grudziądzu, nie zdaje się, tylko na pewno działa jadłodzielnia w Grudziądzu.
Tak.
Chciałam pana zapytać, czy w tym okresie przedświątecznym też z ołówkiem w ręku, też zakupy zgodnie z listą, tak żeby jak najmniej się zmarnowało, a jeżeli coś zostanie, to przekazujecie rodzinnie innym, dzielicie się bądź zamrażacie?
Tak, ale raczej to nie jest, bo zakupy są kontrolowane.
Kontrolowane takie zakupy. O, bardzo tak, ładne określenie.
Jedynie w tym wypadku, jak mówiłem, że jeżeli się kupi coś feralnego, no to trzeba to wyciąć. Wiecie, ze solu mamy w domu ludzi z nadciśnieniem, członków rodziny. No to sól to nam by, zabijałby nam to.
Czyli zwraca pan uwagę również na to, nie tylko na to, ile pan kupuje, ale na to, co pan kupuje.
Tak, jakość jest bardzo ważna.
Jakość jedzenia. Bardzo pięknie dziękuję panu za ten głos.
Jeszcze jedno bym miał, żeby było weselej.
Proszę bardzo.
To by pasowało do tematu. Takie anegdota, tak? Mogę?
Słuchamy pana.
Generał przyjeżdża na inspekcję i pyta się żołnierzy. Jak jedzenie? Bardzo dobre, mówią. Kucharz dobry. A starsza wam ta porcja? A żołnierze odpowiadają. Jeszcze zostaje. No to generał zafrasowany mówi, a co robicie z tym, co zostaje? Zjadamy, mówią żołnierze.
Zjadamy. Jeszcze zostaje, a zjadamy. Pozdrawiamy pana serdecznie i kolejny głos. Halo, halo, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Kto z nami?
Witam serdecznie. Andrzej Dorszewski z Bydgoszczy.
Pan z Bydgoszczy, pan Andrzej z Bydgoszczy. Kłaniamy się pięknie. Jak
tam? Ja często podróżuję stopem. I kiedyś jechałem do Gdyni tirem.
Panie Andrzeju, tylko poproszę, żeby pan troszkę ściszył radio, żebyśmy się lepiej słyszeli.
Okej. Ja
dziękuję bardzo.
Gdzie mam radio. Więc jeżdżę często stopem. Kiedyś jechałem do Gdyni tirem. Jakież moje było zdziwienie, gdy pan, który kierował z tym tirem, bo pytałem, co przewozi, a on jednego tira dziennie żywności wywozi do utylizacji z Biedronek. Z sieci Biedronka akurat to była. I to było w zeszłym roku, wcale nie tak dawno.
Cały kontener.
Kilo, no 24 tony. Także jest pytanie, czy my mamy wiedzę, szkoda, że państwo nie zaprosiliście przedstawicieli marketów, czy my mamy wiedzę, jaka skala jest tego, co nadal jest.
Ja powiem panu, panie Andrzeju, że to jest na, podejrzewam, na kolejną audycję. Dzisiaj też...
Natomiast inna sprawa.
Tak.
Tutaj pani wspomniała o terenach dużych miast. W dużych miastach jest pewna anonimowość. Tutaj jest zdecydowanie łatwiej, bo osoby, które znalazły się w trudnym położeniu, dobra zmiana jeszcze do nich nie dotarła, oni, prawda, nie wiedzą, czy ich emerytura ma starczyć na leki, jak tu ktoś wspominał, czy na żywność i prawda, sobie tam dużych premii nie są w stanie przyznać do emerytury czy renty, to są anonimowi, łatwiej jest korzystać z takich jadłodzieli. Natomiast w warunkach wiejskich czy małych gmin myślę, że to by się nie przyjęło z tego powodu, że ludzie, którzy znaleźli się w słabym położeniu, często się po prostu wstydzą. Jest im przykro. I byłoby
że
to
wstydziliby się. Tak, że wstydziliby się.
Tym bardziej, że no obserwacja wzajemna siebie w warunkach wiejskich jest no zdecydowanie większa i tam po prostu wszyscy wszystko o sobie wiedzą. Myślę, że znacznie lepiej byłoby, gdyby tu podjąć współpracę z parafiami na tej zasadzie, że my mówimy, że jest wolne miejsce przy stole w Wigilię. A dlaczego tego klimatu nie rozszerzyć nawet na cały rok? Przecież nikt nie zabrania sąsiadowi zaprosić jakiejś starszej osoby chorej, czy sąsiadki, czy osoby, o której wiemy, prawda?
To bardzo ważny głos.
Udajemy w Wigilię bohatera, prawda? A rok ma 365 dni, prawda? To nie
można
ma zakazu,
pomagać,
nie
a nawet
dobrych
trzeba.
Uczynków poza.
Tak
i myślę, że zaproszenie na wsi, czy w warunkach małych gmin byłoby lepszym sposobem niż
taka
jadłodzielnia.
No tutaj pani Renata, nasza słuchaczka, tak zasugerowała, że jej troszkę byłoby dalej, ale ona tak gospodaruje u siebie w gospodarstwie, że niczego nie marnuje. Panie Andrzeju, pięknie dziękuję za ten głos. 52 34 55 090 to numer telefonu dla naszych słuchaczy. Rzeczywiście zgodzicie się z panem, patrzę tutaj na Sabinę Stankiewicz i Ireneusza Nitkiewicza, którzy działają przy jadłodzielniach. Nie sprawdziłoby się to w mniejszych miejscowościach, w gminie?
No to chyba miał pan rację absolutnie, że jest mniejsza anonimowość, ludzie patrzą, ludzie trochę się wstydzą. Ja nawet takie mam obserwacje z tych mniejszych miejscowości, z organizacji pozarządowych, które też gdzieś tam znajomi, mówią, że jak na przykład w Barcinie Sampo, początkowo część ludzi wstydziła się przychodzić po tą żywność, bo już jest większa rozpoznawalność, ludzie się znają, tak? Bydgoszczy jest raczej generalnie panuje anonimowość i jest łatwiej przyjść po tą pomoc, aczkolwiek no jeżeli ktoś jest potrzebujący, no to też nie będzie patrzył na to.
I czy przychodzi do jadłodzielni coraz więcej ludzi?
Tak, zdecydowanie. I to nam też udowadnia, że ta cała inicjatywa jest bardzo potrzebna i tak naprawdę myślę, że o ile jakieś czynniki społeczne typu właśnie jakieś napiętnowanie, brak anonimowości w mniejszych miejscowościach mogą być problemem, to wydaje mi się, że w ogóle ta idea powinna się rozszerzać możliwie w jak największej ilości miejscowości, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jakby profil w sensie społecznym ludzi jest taki, że w jednej miejscowości to napiętnowanie może być bardzo mocne i może być to konfliktowe. Natomiast są też mniejsze miejscowości, gdzie taki problem w ogóle by nie istniał. Także o ile no my też społecznie widzimy, że jakby anonimowość jest gwarantem tego, że ta idea się przyjmuje i że ona się rozrasta. I jest bez wątpienia tym czynnikiem, który
pomaga
i wspomaga, oczywiście.
Są też takie sytuacje, że trzeba się wspierać również domowymi sposobami na nie wiem, przetworzenie czegoś, na zrobienie. I tych sposobów nie brakuje. Powraca moda na tak zwane babcinę, maminę, sposoby przechowywania żywności, przetworzenia czegoś, przechowywania, przygotowania na różne sposoby. Jak uważacie?
Znaczy ja myślę, że na pewno, bo pasteryzowanie, czy przechowanie w tłuszczu kaczki, na przykład dobrej gotowanej kiełbasy. Już pomijam mrożenie, ale suszenie na przykład, czy wędlin, czy owoców, czy grzybów. To jest sposób na przechowanie.
I wraca się do tych sposobów, które kiedyś były bardzo mocno wykorzystywane i bardzo skuteczne były, to trzeba podkreślić.
Zdecydowanie, właśnie to wykowanie ja widzę też wśród moich pacjentów. Że jest bardzo modne
wykowanie,
i bardzo
tak?
praktyczne.
A
tak,
to wykowanie
tak.
na czym polega?
No właśnie
tak klasycznie się robi pasteryzacja.
Tak, słoiki, jakaś potrawa, gulasz czy właśnie zupa, to można sobie później spożyć raz w tygodniu. No, potrawa jest tak naprawdę gotowa i nie wymaga tutaj.
Ja myślę, że wszyscy pamiętamy, kiedy schodziliśmy w dawnych czasach do piwnicy po słoiki z kompotem, tak, albo wiśnie, jabłka różnego rodzaju, czy przynosiło się nasolone ryby do robienia zup, czy sałatek, czy gularzy różnych. Myślę, że to jest ten pomysł, do którego warto czasami wracać, bo te pomysły wracają, ta stara kuchnia wraca. Ale co jest najważniejsze, wracając jeszcze tutaj do naszego słuchacza odnośnie solonej kiełbasy.
Solonej, właśnie chciałam o tym wątku porozmawiać, bo wcześniej słuchacz mówił, nawet że był tak przerażony, że nawet pies nie chciał dokładnie.
Jak ważny jest nasz dostawca, jak ważna jest znajomość nasz miejsc, w których kupujemy produkty. To się tyczy wszystkiego, czy to kiełbasa, mięso, warzywa.
Jajka.
Ta świadomość produktu uczy nas jedzenia zdrowego żywienia. Jeżeli wiem, skąd produkt pochodzi, czy był sypany, czy ryba nie była karmiona czymś dziwnym, czy tak samo, co się tyczy mięsa i tak dalej, i tak dalej. Ta świadomość produktów, dostawców na pewno zagwarantuje nam zdrowie. Mało tego, przedłuży żywotność naszego produktu. Im świeższy produkt, tym ta żywotność jest.
Do tej kartki z zakupami dochodzi jeszcze właśnie ta świadomość, o której pan Rafał wspomniał, że żeby zastanowić się, czy no, nieraz są takie dylematy. Kupię coś tańszego, no ale gorszej
tańsze
jakości.
Tańsze nie zawsze znaczy lepsze. Owszem, można gdzieś ten zamiennik znaleźć, ale...
No, ale tak czasami nie ma wyjścia i jest taki budżet, a nie inny domowy i trzeba tak wygospodarować te pieniądze, żeby właśnie była i ta biała kiełbasa, i te jajka, żeby te święta chociaż w jakimś stopniu.
Więc kupmy tego produktu tańszego tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść na dany jeden posiłek, dzięki czemu wiemy, że nie wyrzucimy tego i tych strat rzeczywiście nie będzie.
Ani chciałaś coś dodać?
No właśnie, na przykład jeszcze a propos takich resztek warzywnych czy owocowych, no to tutaj możemy jakieś musy, koktajle też przygotowywać. Warzywa możemy na różne sposoby z owocami łączyć i też wyjdzie.
Ale
z
mięsem chyba uważamy, jeśli chodzi o takie resztki, o to, co nam zostanie i przetworzenie dalsze tego.
Na pewno zróbmy gotową potrawę. Jeżeli zostaje nam przetworzony gulasz, cokolwiek, tak jak wspomnieliśmy, możemy to zamrozić, ale możemy też odpowiednio zrobić pierogi, które zjemy za chwilę. Możemy zrobić zapiekankę różnego rodzaju, gdzie będziemy mieli, jeśli mówimy o czasie świąt, we wtorek dobry inny, kompletny obiad, czyli możemy się zaskoczyć. Możemy zrobić pizzę, możemy zrobić kartacze z tego mięsa. Tych pomysłów jest cała, cała masa. Na śniadanie, jeśli zostanie ryba, rzeczywiście zrobić z jakimś twarożkiem, który został. Czy z majonezem, który został.
Z rybą też bym uważała, czy nie. Przetworzona? Do ilu dni?
Ja myślę, że tak, no rybę bardzo szybko musimy zjeść na drugi dzień, dlatego planujmy to menu od tych produktów. Jemy najpierw te produkty, które się mogą zepsuć najszybciej, tak? A na końcu przechowajmy te i przetwórzmy te, które mają tą żywotność dłuższą. Wiadomo, że to nie będzie trwało tydzień, dlatego znowu wracamy do początku. Kupmy tyle, żeby starczyło.
Ale to też nie zamrażajmy tak ponownie.
Nie zamrażajmy ponownie,
ja taki
proszę
mam przykład świetny. Przyszedł ostatnio chłopiec z tatą do jadłodzielni, przyniósł dwie reklamówki miesiąc temu jeszcze Mikołajów czekoladowych, bo mówi, że dostał tyle od dziadków jednych i drugich i od cioci i wujków, że już nie jest w stanie zjeść tych. Także to też pamiętajmy, jak słodycze kupujemy, bo to też jest takie szaleństwo zajączków czekoladowych i tego wszystkiego, żeby to też z umiarem robić.
A czego nie przyjmujecie w jadłodzielniach?
No przede wszystkim jedzenia, które już nie nadaje się do spożycia. Czyli jeżeli my jesteśmy w jakikolwiek sposób organoleptycznie w stanie ocenić, że zapach, że smak, że kolor, nie przynosimy takiego jedzenia. Mm-hmm. Jedzenia po terminie ważności
nie przyjmujecie.
Nie przyjmujemy, nie przynosimy alkoholu, nie przynosimy produktów, które znalazły się 30 minut poza zamrażalnikiem, jeżeli wymagają tego zamrażania właśnie po to, żeby uniknąć efektu rozmrożenia i ponownego zamrożenia. No, nie przynosimy
surowego mięsa,
nie przynosimy surowych jajek, tak, czyli tych wszystkich elementów, które gdzieś mogą być problematyczne, jeżeli chodzi o drobnoustroje, które się bardzo szybko rozwijają poza zamrażalnikiem czy poza odpowiednimi warunkami. No i też nie przynosimy jakichś produktów, które niestety też się kojarzą i to muszę powiedzieć, że sytuacja też w naszej jadłodzielni, o ile ten rok przebiegł wspaniale i naprawdę podsumowaliśmy go jako fajny, wyjątkowy i magiczny czas, jakby
świadczące też o tym, że ludzie chcą się dzielić, tak, i chcą dokładnie przekazać, pomóc innym.
Pokutuje też, myślę, że tutaj Irena już też się spotkał z taką sytuacją, że ludzie przynoszą rzeczy, które absolutnie z jedzeniem nie mają nic wspólnego.
To znaczy?
No są to leki, są to...
Do jadłodzielni przynoszą lekarstwa?
Tak, dosłownie, więc my też bardzo szybko mamy ekipę, która pełni stałe dyżury po to, żeby przeglądać też mimo wszystko to jedzenie, które jest przynoszone. Natomiast jeżeli chodzi o taką żywność domowej roboty, że tak powiem, którą tutaj, o której wspominamy, która rzeczywiście jest bardzo dobrze, że jest, bo to są niepowtarzalne smaki i takich produktów w jadłodzielni jest coraz więcej, należy taką żywność opisać, czyli w jadłodzielni są naklejki, należy ją oznakować, napisać, co jest w słoiku, co jest w danym pojemniku i kiedy zostało zrobione.
Mhm. I pomidorówka, czwartek i fino. I wystarczy, że wiemy.
Tak, dzielmy się świeżym jedzeniem, bo to jest szacunek do ludzi. To, co my robimy w restauracji, to jest szacunek. Nie mamy klientów, my mamy gości. To jest tak jak jeden wielki dobry stół.
Znaczy z tym, że do jadłodzielni przyjmujemy po terminie, bo są dwa rodzaje jakby terminów przydatności. Należy spożyć do, no to już nie ma, po tym przekroczeniu to nie wolno, ale najlepiej spożyć do. To jeżeli widzimy, bo ja na przykład z takich kilku sklepów osiedlowych dostaję jogurty, które na przykład w ten sam dzień albo dzień później, i w domu też często takie zjadamy. Tak samo, nie wiem, makaron, kasza, kawa, herbata.
Ja akurat to kawa, wszystko... herbata, makaron, kasza mają dłuższy termin,
ale często w sklepach zdarza się, czy na przykład, nie wiem, kisiel, budyń, takie rzeczy, nawet jak one są dzień czy dwa po, to wiemy, że one są zdatne, bo sami zdomujemy, czasami się nic nie dzieje. Mhm. I o tym warto pamiętać.
Bo to też nie chodzi o to, żeby do jadłodzielni przynieść coś, czego nie wyrzucimy, bo żal wyrzucić na śmietnik, ale z drugiej strony ktoś inny z jej może się zatruć, albo może mu zaszkodzić.
Wiadomo, oczywiście bezpieczeństwo przede wszystkim. Natomiast wiele sklepów cały czas wyrzuca tą żywność właśnie, która z dzień po, a ona cały czas jest dobra do spożycia i ona jest jakby pełnowartościowa, tak? Bo też wiemy, że producenci też taką stawiają sobie tą barierę ochronną. Tutaj państwo, którzy się, że tak powiem, zawodowo zajmują, potwierdzą, tak, że to często jest na wyrost też robione ze względu na bezpieczeństwo. Jak się często pisze, że są orzecha, a śladów tam nie ma, prawda? Orzechów ze względu na bezpieczeństwo, tak? Alergików i tak dalej.
To podobnie jest jak przy okazji leków, co możemy znaleźć.
No jak obeszliśmy tutaj przy otwieraniu od udzień te wszystkie sklepy osiedlowe na Gdańskiej, no to tylko z trzech dostajemy. W dwóch powiedzieli, że pracownicy biorą tą żywność i super, na pozostałe co? No ląduje to w śmieciach niestety.
Jak działają jadłodzielnie jeszcze na koniec? Już zdaje się, że będziemy musieli powolutku, jeszcze chwilkę mamy. Jak działa jadłodzielnia teraz w Bydgoszczy przy Gdańskiej 79?
My mamy dyżury w poniedziałki od 9 do 10, w czwartki od 15 do 16, natomiast na Paderewskiego 28/2 codziennie od 9 do 15 można przynosić tą żywność.
I kampus Wyższej Szkoły Gospodarki od 8 do 20 codziennie. Musimy kończyć, proszę państwa. Bardzo pięknie dziękuję. Życzymy wszystkich smacznych, zdrowych świąt i żeby z głową robić zakupy. Anna Czysz, dietetyczka, Sabina Stankiewicz, współpracująca z jadłodzielnią Karmnik przy USG, Rafał Godziemski, szef kuchni i właściciel restauracji, Ireneusz Nitkiewicz, radny miejski i współpracujący przy jadłodzielni. Przypominamy, proszę państwa, poniedziałek 11, akcja wiosenne ciepło serca w słoiku, godzina 11, Stary Rynek w Bydgoszczy. Ja przypomnę jeszcze, że jadłodzielnie działają w naszym regionie nie tylko w Bydgoszczy, ale i w Grudziądzu i Toruniu. Bogumiła Wresiło, dziękuję za uwagę.